With the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokui I Dobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars. The Rosary Hour, a Polish language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the Internet on www.rosaryhour.com.
Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna, katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio La Polonii już od 89 lat. Naszych programów możecie słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi brat Daniel Gery, franciszkanin.
Witam Was, drodzy słuchacze i miłe słuchaczki, słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Czym jest masoneria? Jakie jest jej prawdziwe oblicze? Dlaczego katolikowi nie wolno do niej należeć? Te pytania są ciągle aktualne.
Zapraszamy Was dzisiaj na archiwalną pogadankę ojca Korneliana Dendy.
Witam Was, zacni rodacy, miłe rodaczki staropolskim, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W podróży autobusem z Toronto do Montrealu przysiadł do mnie starszy, zażywny, elegancki pan, zainteresowany moim brewiarzem. Opowiedziałem mu, że jest to obowiązkowy modlitewnik, kapłański i zakonny, zawierający psalmy, hymny, modlitwy, gorące wezwania do Chrystusa, Matki Najświętszej i świętych, czytania z Pisma Świętego i krótkie komentarze ojców i doktorów Kościoła na wszystkie święta i dni roku liturgicznego. Z kolei sąsiad pochwalił się swoim sygnetem i zapytał, czy wiem, co to jest. Zdawało mi się, że był na nim monogram albo herb, a nawet wizerunek Matki Bożej. Był to jednak sygnet masoński ze znanymi emblematami, cyrklem, kelnią i kątownicą. Po dłuższej rozmowie mason zapytał, czy nie zechciałbym zapisać się do ich organizacji. Odpowiedziałem, że katolikowi nie wolno do niej należeć. Odparł, że stowarzyszeni świadczą sobie bratnią miłość, wzajemną pomoc. On sam tego doświadczył. Ma liczną rodzinę, której nie mógłby utrzymać, gdyby nie pomoc masonerii. Dzięki niej otrzymał dobrą pracę i mógł zapewnić dzieciom studia wyższe. Przy takiej rozmowie dotarliśmy do Montrealu. Przy ulicy Sherbrooke towarzysz podróży wskazał mi jeszcze świątynię masońską, siedzibę jego loży. Czym jest masoneria? Jakie jest jej prawdziwe oblicze? Dlaczego katolikowi nie wolno do niej należeć? To pytanie ciągle aktualne. Zajmę się więc tym zagadnieniem. Dzisiejsza pogadanka nosi tytuł Powstanie masonerii. Powstanie masonerii kojarzy mi się z obyczajem kukułki, która składa swe jajka w cudzym gnieździe, wyrzucając z niego jajka prawych właścicieli. Taka masoneria zajęła struktury organizacyjne katolickich cechów rzemieślniczych i w nich się rozwinęła. Różne były cechy rzemieślnicze w średniowieczu, rzeźników, piekarzy, szewców, złotników, płatnerzy i innych. Stowarzyszenia te, o charakterze bractw kościelnych, miały na celu podniesienie poziomu swego zawodu, gospodarcze poparcie pracy zawodowej członków i samopomoc. Dziś zadania te spełniają unie, czyli związki zawodowe. Każdy cech miał sobie przydzieloną jakąś bramę czy wieżę obronną w murach miasta, własną gospodę, chorągiew cechową i miejsce w procesji kościelnej lub pochodzie cywilnym. Spośród wszystkich cechów wyróżniało się przede wszystkim bractwo murarzy budowniczych. Korporacją rzemieślników budowlanych kierowała elita zawodowa, znająca się na kunszcie budowlanym, architekci, budowniczowie, inżynierowie oraz najliczniejsi w tym gronie artyści rzeźbiarze w kamieniu. Znosili oni imponujące swym ogromem i artyzmem strzeliste świątynie gotyckie, opactwa, zamki warowne, ratusze i inne, które po dziś dzień zdobią stare miasta. I zespoły owych wysoko kwalifikowanych fachowców nie mogły znaleźć stałego zatrudnienia w jednym miejscu, przeto przenosiły się z jednej miejscowości do drugiej, a nierzadko z jednego kraju do drugiego. Tak na przykład Zamek Krzyżacki w Malborku stawiać musiały polskie zespoły budowniczych wraz ze sprowadzonymi z zachodu innymi zespołami. Wynajmowanie zespołów artystów i mistrzów budowlanych było praktykowane już w starożytności. Król Salomon sprowadził je z Fenicji do budowy świątyni jerozolimskiej, a król rzymski Numa z Grecji do upiększenia Rzymu. Średniowieczne zespoły budowlane wymieniały doświadczenia zawodowe w różnorodnych warunkach pracy, bytowania i sposobów myślenia. Stąd szerzyły ideę równości wszystkich ludzi, większą tolerancję religijną i polityczną i powszechną solidarność zawodową. W życiu społecznym korporacje te i cechy budowlane cieszyły się wielkim prestiżem. Rosły zadziwiające budowle, które zdumiewają po dziś. I utrzymywało się powszechne przeświadczenie, że stowarzyszenia budowniczych przechowują przekazane im w zamierzchłej przeszłości ważne tajemnice, dzięki którym potrafiły wznosić tak wspaniałe budowle. Miały dużą autonomię, autorytet i szczególną pozycję w systemie cechów rzemieślniczych i gildii kupieckich. Już w XIV wieku stowarzyszonych nazywano wolnymi mularzami, po angielsku Freemasons, po francusku Franc-Mason. W XVI wieku w Europie zaprzestano już budować kościoły i zamki w stylu gotyckim, bo nastała nowa architektura renesansowa. W następnych wiekach, XVII i XVIII, rozwinął się już przemysł i handel. Cechy mistrzów budowlanych straciły swe dawne znaczenie i poczęły zamierać. Wtedy nastąpiło dziwne przeobrażenie tych cechów. Zaczęto przyjmować do cechów ludzi, którzy z zawodem budowlanym nie mieli nic wspólnego, ale byli wykształceni i wpływowi. Nazywano ich członkami honorowymi ze względu na ich wiedzę i wpływy społeczne, w przeciwieństwie do członków operatywnych, czyli kwalifikowanych mistrzów budowlanych. W szeregach tych bractw coraz częściej pojawiali się różnego typu liberałowie, wolnomyśliciele, głosiciele nowych porządków, wywrotowcy, sekciarze, którzy pod ochroną zasłużonego bractwa murarskiego zamierzali budować nowy świat na nowych podstawach. Niepostrzeżenie wolnomularstwo zawodowe przeobraziło się w wolnomularstwo filozoficzne. Nowe bractwa budowlane zrzeszały przywódców w klubach przyjaźni. Pozostały tylko dawne formy cechowe, lecz wypełniano je inną, nową, tajemniczą treścią. Do bractw coraz rzadziej wpisywali się kwalifikowani budowniczowie, a ich miejsce zajmowali wolnomyśliciele, propagujący zasady wolności, równości i braterstwa w duchu świeckiego humanizmu, oderwanego od Boga i Ewangelii. Tak więc nowe wolnomularstwo, nowa masoneria zaadaptowała całą organizację korporacyjną dawnych katolickich bractw rzemieślników i architektów budowlanych. Zachowała stopnie ucznia, czeladnika i mistrza, rytuał i terminologię. Dawni budowniczowie wznieśli niebotyczne katedry gotyckie, ratusze miejskie i zamki. Masoni wolnomyśliciele planują wznieść nową budowlę świata, gmach szczęśliwej ludzkości, oparty na fundamencie rozumu, bez pomocy Boga. Stąd ich nazwa – wolni mularze. Innymi słowy, pragną tworzyć i zorganizować nowe, harmonijne społeczeństwo ludzkie. Posługują się w tych planach tajemniczymi symbolami i alegoriami. Głównym surowcem budowy ma więc być człowiek. Należy go ociosać, by zrobić z niego bryłę geometryczną, nadającą się do nowej konstrukcji. Ociosywanie symbolizuje pracę wolnomularza nad samym sobą, żeby mógł się włączyć do nowego społeczeństwa. Stąd masoni zachowali symboliczne, tradycyjne insygnia. Pion mularski, młotek, dłuto, węgielnice i kielnie. Formują swój pion moralny, gorliwość, wierność swoim zasadom, braterstwo. Powszechne braterstwo ma być wynikiem wyzwolenia z różnic religijnych, stanowych i narodowościowych. Konstytucja masońska głosi, że przez drzwi loży nie może zostać wniesiony jakikolwiek spór w sprawie religii, narodowości, polityki, gdyż jako mularze należymy do religii powszechnej. Masoneria zachowała również stroje i odznaki dawnych cechów budowlanych. Nadal więc ceremonialnie zasiadają na posiedzeniach w białych fartuchach, rękawicach i w szarfach, zawieszonymi na nich insygniami narzędzi budowlanych. Nie mają warsztatów budowlanych, więc masoni zbierają się w pomieszczeniach zwanych lożami, od słowa angielskiego lodge. Pielęgnują rytuał, obrzędy, bo przyjmowali do loż apostatów od wiary katolickiej czy protestanckiej, którzy od dzieciństwa byli przyzwyczajeni do ceremonii religijnych. Obrzędowość loż stanowi namiastkę kultu religijnego. Zaspokaja potrzebę psychiczną człowieka w tej dziedzinie. Loża masońska pragnie zastąpić uniwersalną misję Kościoła. Budowa szczęśliwej ludzkości wymaga wspólnego, uzgodnionego wysiłku, wobec czego poszczególne loże masońskie łączą się w związki. I tak w roku 1717 powstała Wielka Loża Anglosaska z siedzibą w Londynie. Na kontynencie europejskim zaś powstała Loża Wielkiego Wschodu z siedzibą w Paryżu. Rozwój masonerii był zdumiewająco gwałtowny. Loże mnożyły się jak grzyby po deszczu, zarówno w Anglii i jej koloniach, jak i w całej Europie. Loże stały się ośrodkami życia intelektualnego i politycznego. Niemal wszyscy przywódcy rewolucji amerykańskiej, tak zwani Founding Fathers, byli masonami. W krajach anglosaskich masoneria przybrała łagodniejszy charakter, filantropijno-klubowy, skupiając w lożach zamożne mieszczaństwo, które wywierało wielki wpływ na rządy i rozwój wielkiego kapitału. ale występuje ona przeciw chrześcijaństwu jako religii objawionej, choć ponoć nie przeciwko religii jako takiej. Kto rozszyfruje ich przepis, że mason nie może być ani głupim niedowiarkiem, ani bezbożnym libertynem? Masoneria francuska, tak zwany Wielki Wschód, szybko stała się radykalna i antyklerykalna, ateistyczna i o zgrozo przyjęła za swego wodza szatana. Obie masonerie są tajemniczymi organizacjami. Są dla katolika niebezpieczne i przez Kościół zakazane. Masoneria anglosaska głosi przecież nieokreśloną bliżej religię powszechną, naturalną. Odrzuca objawienie Chrystusa i jego dzieło zbawienia. Zakłada przy tym, że rozum ludzki sam sobie wystarczy bez pomocy Boga. Masoneria zaś francuska, jako całkiem ateistyczna, żywi wrogość do wiary i praktyk chrześcijańskich według bezbożnego hasła Voltaire'a: zniszczcie chrześcijaństwo, hańby ludzkości. Tak więc masoneria jest parodią religii. Usiłuje zastąpić religię nadprzyrodzoną przez religijność naturalną, ziemską, powszechną. Buduje własne świątynie. Ma swój ołtarz, modlitwy, kodeks prawa moralnego, nabożeństwa, szaty liturgiczne, święta, obrzędy inicjacji, przysięgę i tajemniczą hierarchię. Dążenia masonerii, by zastąpić religię nadprzyrodzoną religią powszechną, ludzką, jest mrzonką, utopią. Jest powtórzeniem starodawnego buntu szatana. Nie będę służył, non serviam. Przecież w całym zakrawionym XX wieku obserwujemy okrutną i nieudaną próbę budowania gmachu szczęśliwej ludzkości bez Boga. Żadna perestrojka nie potrafi ujawnić morza niesprawiedliwych cierpień tych szatańskich prób. Jeżeli Pan nie zbuduje domu, na próżno trudzą się budowniczowie, wyśpiewał natchniony Salomon w swojej pieśni. Już papież Leon XIII ostrzegał ludzkość przed takimi próbami w swej encyklice. Na zakończenie przypomnę jego ojcowską przestrogę i cytuję. Byłoby roztropniej i pożyteczniej dla pospolitego dobra, gdyby książęta i ludy łączyły się nie z masonami na zburzenie Kościoła, lecz z Kościołem na złamanie zapędów masońskich.
A teraz przypomnimy odpowiedź ojca Korneliana na pytanie mu nadesłane.
Pytanie. Katolickie feministki są niezadowolone, że Boga nazywamy ojcem. Twierdzą, że jego miłość względem ludzi ma cechy macierzyńskie, nie ojcowskie. Dlaczego więc nie nazywamy Boga matką? List Chicago, Illinois. Odpowiadam. Każdy dobrze wie, że Bóg jest czystym duchem, a więc nie jest ani rodzaju męskiego, ani żeńskiego. Kiedy Bóg postanowił objawić się ludziom w postaci człowieka, wybrał w tym celu naturę męską, zrodzoną z niewiasty. Kiedy zaś wcielony Bóg w osobie Jezusa Chrystusa mówił ludziom o życiu wewnętrznym Boga Trójcy Świętej Jedynego, określił pierwszą osobę jako Ojca, drugą, czyli siebie, jako Syna, a trzecią jako Ducha Świętego. Jest rzeczą oczywistą, że miłość Boża posiada cechy zarówno ojcowskie, jak i macierzyńskie. Toć przecież miłość, jaką posiadamy, od Boga pochodzi. Miłość męska i żeńska. Ponieważ Pan Bóg zdecydował się stworzyć człowieka, jednego jako mężczyznę, drugiego jako niewiastę, nic zatem dziwnego, że i męskie, i żeńskie cechy miłości zdradzają podobieństwo do miłości Bożej. W zachowaniu się Chrystusa przed śmiercią, kiedy płacząc mówił, że chciał zebrać dzieci Izraela jak kokosz zbiera kurczęta pod swe skrzydła, nie można wyprowadzać zaraz wniosku, że miłość Boża jest wyłącznie macierzyńską i że powinniśmy nazywać Boga matką. Kiedy Bóg objawiał się ludziom przez proroków Starego Testamentu, zawsze nazywał siebie ojcem, nigdy matką. Uszanujmy wyroki Boże. Nasze mózgi są zbyt płytkie, aby pojąć nieskończone tajemnice Boże. Zresztą feministki mają zbyt przyziemne i doczesne cele na uwadze, aby je łączyć z teologią.
A teraz nasze cotygodniowe ogłoszenia.
Na styczeń Ojciec Święty zachęca nas do ewangelizacyjnej modlitwy o promocję pokoju na świecie. A więc, aby chrześcijanie i ci, którzy należą do innych religii oraz ludzie dobrej woli umacniali pokój i sprawiedliwość na świecie. Rycerstwo Niepokalanej modlić się będzie, abyśmy umieli oddawać siebie Niepokalanej jako jej umiłowane dzieci.
Wszystkie intencje nadsyłane do nas na miesiąc styczeń włączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i specjalnej mszy świętej sprawowanej w ostatnią niedzielę stycznia. Przez cały ten miesiąc was i wasze intencje polecamy Bogu Miłosiernemu za wstawiennictwem Marii, Świętej Bożej Rodzicielki.
Tydzień modlitw o jedność chrześcijan jest obchodzony na całym świecie już od ponad 100 lat. 18 stycznia rozpoczął się ekumeniczny tydzień modlitwy o jedność chrześcijan. Hasło tegorocznego tygodnia brzmi: życzliwymi bądźmy.
Wysłaliśmy wam zaproszenie do udziału w naszej nowenie do świętego Jana Pawła II. To z nim będziemy trwać na modlitwie i ofierze od 3 do 11 lutego, do dnia wspomnienia Matki Bożej z Lourdes i Światowego Dnia Chorego. Weźcie w tej nowej nowenie udział, polecając się wstawiennictwu tego wielkiego świętego.
Przed świętami Bożego Narodzenia niektórzy z was zamówili kalendarz godziny różańcowej na rok 2020. Na każdej kolejnej kartce zamieszczone są kupony, które można użyć, aby włączyć się do franciszkańskich comiesięcznych modlitw za wstawiennictwem Matki Bożej. Jeżeli nie macie kalendarzy, to możecie użyć dowolnej kartki lub kuponów, które zostały wysłane z nowenną do świętego Jana Pawła II.
Cały czas pracujemy nad promocją Ojca Justyna, aby w przyszłości mógł on oficjalnie zostać ogłoszony świętym. Przypominamy, że w intencji Ojca Figasa i za wszystkich wspierających jego sprawę oraz za członków Towarzystwa Przyjaciół Ojca Justyna 23 dnia każdego miesiąca. Ojcowie Franciszkanie modlą się i odprawiają specjalną mszę świętą.
Zamawianie mszy świętych i lampek wotywnych przyczynia się do utrzymania godziny różańcowej.
Bogu dziękujemy za wasz udział w nowenach oraz za wasze modlitwy i ofiary, którymi wspieracie godzinę różańcową. Niech Bóg wam w szczególny sposób za to błogosławi.
Godzina różańcowa ojca Justyna to katolicka audycja ewangelizacyjna, która jest nadawana przez radio i internet dla Polonii już 89 lat.
Godzina różańcowa przez okrągły rok co tygodnia spełnia misyjne zadanie, głosząc Ewangelię, dobrą nowinę Chrystusa rodakom rozumiejącym język polski. Wspierajcie to dzieło misyjne modlitwą i ofiarami, aby mogło trwać i rozwijać się przez następne lata. Poprzez nasze pogadanki pragniemy służyć wam całym sercem i ze wszystkich sił, aby przybliżyć was do Jezusa Chrystusa i Jego Matki, aby życie wasze upływało w duchowej radości i pokoju.
Finansowanie programu pochodzi głównie z ofiar, o które prosimy drogą pocztową. Nie mamy żadnych sponsorów ani specjalnych funduszy. Polegamy całkowicie na waszej ofiarności. Wspierajcie nas modlitwą i ofiarą. Piszcie do nas. Godzina Różańcowa Ojca Justyna, skrytka pocztowa 454, Atoll Springs, New York 14010.
Na zakończenie programu proszę o błogosławieństwo naszego ojca prowincjała James A. McCurry.
Niech Bóg was błogosławi i strzeże. Niech rozpromieni swoje oblicze nad wami i obdarzy was swoją łaską. Niech zwróci ku wam oblicze swoje i obdarzy was pokojem. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Kończy się nasza audycja. Dzięki waszemu wsparciu możemy nadal spotykać się na falach radiowych lub poprzez internet. Możemy wspólnie ewangelizować świat.
Wszystkich naszych słuchaczy zapraszam na program Godziny Różańcowej za tydzień. Dziś rozstaję się z wami, pozdrawiając po franciszkańsku, pokój i dobro.
Kiedy ranne wstają zorze, Tobie ziemia, Tobie morze, Tobie śpiewa żywioł wszelki, bądź pochwalony Boże wielki. Tobie śpiewa żywioł wszelki, bądź pochwalony Boże wielki. A człowiek, który bez miary obsypany twymi dary, coś go stworzył i ocalił, a czemuż by Cię nie chwali. Coś go stworzył i ocalił, a czemuż by Cię nie chwalił. Ledwie oczy przetrzeć zdoła, wnet do